drogą i ofani w naszym Zbawicielu braterstwo. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Jak to jest naszym dobrym chrześcijańskim zwyczajem, przywozimy Wam z naszego zboru, krakowskiego zboru, braterską miłość, serdeczne pozdrowienia, a także dla Was osobiste uczucia mojej mamusi, siostry Urszuli Suchanek, która wiedziała, że będziemy na tym miejscu, prosiła również, aby Was serdecznie pozdrowić, którzy ją jeszcze pamiętają i czasem o niej myślą. Kochani braterstwo, przed nami, przed chwileczką był wyświetlany werset tematyczny. Werset tematyczny z psalmu 118, słowa wersetu 8. Pan jest ze mną. Te słowa wypowiedział wielki mąż, prorok Dawid. I każdy z nas jest świadom tego, że te słowa były prawdziwe i odzwierciedlały rzeczywistość. Wiemy, że Pan Bóg był z Dawidem. Każdy z nas zaraz za Dawidem chciałby powtórzyć jego słowa i powiedzieć: Pan jest ze mną. Dawid powiedział coś jeszcze więcej. Nie będę się bał, żeby mi coś uczynił człowiek. To znaczy, że gdy Pan jest ze mną, to niczego się nie boję. Nie boję się człowieka. Gdy patrzymy na tłumaczenie tego wersetu według Biblii Tysiąclecia, to tłumaczenie uzupełnia nam jeszcze coś. Pan jest ze mną, nie lękam się. Cóż mi może uczynić człowiek? To znaczy, cokolwiek mnie spotka, od człowieka jest niczym. Nie lękam się, bo przecież Pan jest ze mną. On o wszystkim wie, choć dozwala różne trudności, doświadczenia, to nie opuści, nie pozostawi. On będzie moją siłą. Jakże pięknie więc brzmi całe to stwierdzenie Dawida. A tematem naszych dzisiejszych rozważań będą bardzo podobne słowa, tylko wypowiedziane przez innego z proroków. Pan jest ze mną, słowa proroka Jeremiasza. Czy takie słowa wypłynęły kiedyś z jego ust? Tak, braterstwo. Wystarczy otworzyć jego proroctwo. Proroctwo Jeremiasza, rozdział 20 i przeczytać werset 11. Pan jest ze mną jako mocarz straszny. Przecież ci, którzy mnie prześladują, upadną, a nie przemogą. Bardzo będą pohańbieni, że sobie niegodziwie poczęli. Hańba ich wieczna nie będzie zapamiętana. Zupełnie podobne słowa, ale wypowiedziane przez innego proroka, proroka Jeremiasza. Ten fakt tych słów przekładał się konkretnie na powołanie Jeremiasza, na charakter jego misji, na wypowiadane przez niego proroctwa, których słowa Pan Bóg wkładał do jego ust. Na ogromne doświadczenia i uciski, jakie przeżywał. Tak, najwięcej złego uczynił Jeremiaszowi właśnie człowiek. Pan Bóg jednak nigdy go nie opuścił. Nie tylko Jeremiasz mówił: Pan jest ze mną, ale sam Pan Bóg powiedział do niego, gdy otworzymy sobie proroctwo Jeremiasza, pierwszy rozdział, werset 8. Ja jestem z tobą. Nie bój się oblicza ich, abym cię wybawił, mówi Pan. takie słowa Pana Boga Wszechmogącego to o wiele więcej niż słowa samego proroka. Kiedy żył Jeremiasz? Prorokował braterstwo za czasów króla Jozjasza, jednego z niewielu pobożnych królów judzkich. To czas, gdy nie było już Królestwa Północnego Izraelskiego składającego się z 10 pokoleń, gdy jego ciemiężcy i najeźdźcy Asyria również chyliła się ku upadkowi. To czas, gdy z południa na pomoc, a w zasadzie po łupy z upadającej Asyrii wyrusza egipski faraon Necho II. Na jego drodze, bo aby dojść do Asyrii, trzeba było przejść przez Judę, na jego drodze staje właśnie ów pobożny król Jozjasz. Jest rok 609 przed naszą erą. Wywiązuje się, wydawałoby się naszym zdaniem, niepotrzebna bitwa. Ale w tej bitwie ginie właśnie król Jozjasz. Necho II idzie dalej na północ. Ale zamiast łupów po Asyrii spotyka potęgę Babilonu. Wojska babilońskie króla Nabuchodonozora. I tam w roku 605 przed naszą erą dochodzi do jednej z największych bitew starożytności. Wojska egipskie ulegają potędze Babilonu. Bo nie tylko uległ faraon, ale ulegają wszystkie okoliczne narody. I tak zaczyna się potęga babilońska na tamtym terenie. To, co my określamy językiem biblijnym, niewola babilońska. Niewola babilońska, która spada na 5 narodów okolicznych, a także i spada na Królestwo Judzkie, jeszcze istniejące, składającego się z 2 pokoleń, Judy i Benjamina. Pierwszy najazd, a było ich 3, w zasadzie 4, czwarty był jakby dopełnieniem trzeciego. Pierwszy najazd babiloński w roku 605, drugi w 597, trzeci w przełomie lat 588-587, aż w końcu w tym ostatnim roku 587 następuje zburzenie i spalenie świątyni. I tak kończy się pewien etap historii. A gdy spotykamy na swojej drodze właśnie proroctwo Jeremiasza, pewnie nieraz, braterstwo, do tej księgi zaglądaliście, to trzeba o niej w bardzo ogólnych słowach powiedzieć, że nie przedstawia działalności proroka w chronologicznym porządku. Zaczyna się od wydarzeń z około 622 roku przed naszą erą, po czym przechodzi do roku 605, później wraca do 609, następnie wybiega w przód do 594 i 588, po czym wraca znowu do roku 605, by wreszcie skończyć się opisem wydarzeń z około 586 roku. Prorok Jeremiasz. Jego imię znaczy Pan wywyższył, ustanowił. Gdybym was, braterstwo, zapytał, które z jego słów pamiętacie najbardziej, które z jego słów utkwiły wam w pamięci, to może wielu z was otworzyłoby tę księgę na rozdziale 20, żeby przeczytać drugą połowę wersetu 9. Słowo Boże jest w sercu moim jako ogień pałający, zamknięty w kościach moich, które usiłowałem zatrzymać, ale nie mogłem. Czyż to niepodobne słowa, które jakże wiele lat później wypowiedział apostoł święty Paweł, tak one brzmią jakoś podobnie do słów Jeremiaszowych z 4 rozdziału listu do Żydów, wersetu 12. To te słowa, które są jakby nam troszeczkę bliższe, przynajmniej w czasie. Bądź żywe jest Słowo Boże, skuteczne, przeraźliwe nad wszelki miecz po obu stronach ostry, przenikające aż do rozdzielenia i duszy, i ducha, i stawów, i szpików, rozeznające myśli i zdania serdeczne. Ten wielki mąż, ten wielki prorok pochodził z rodziny kapłańskiej, z Anatot. Miejscowość Anatot leżała około 5 kilometrów od Jerozolimy, w ziemi Benjamina. Rozpoczyna swoją działalność, swoje prorokowanie za czasów, jak wspominaliśmy, jednego z niewielu, ale pobożnych królów judzkich, Jozjasza, w 13 roku jego królowania, około 622 roku przed naszą erą, prorok prorokuje lat około 40. Po Jozjaszu, zanim nastąpiła nawałnica babilońska, tak zupełna i niszcząca w zupełności, panują kolejno dwaj synowie króla Jozjasza, potem jego wnuk, a potem znów jego syn. Tego ostatniego z pewnością pamiętacie, braterstwo, to król Sedekiasz. A ci trzej poprzedzający to Joachas, Joakim i Joachim, a później na koniec wspomniany król Sedekiasz. Jeremiasz prorokuje dalej po upadku Jerozolimy, zawiedziony do Egiptu. I gdy otworzymy sobie pierwszy rozdział proroctwa Jeremiasza, przeczytajmy na potwierdzenie tego, co powiedzieliśmy, słowo pisane. Słowo Jeremiasza, syna Helkiaszowego z kapłanów, którzy byli w Anatot, w ziemi Benjamin, do którego stało się słowo pańskie za dni Jozjasza, syna Amonowego, króla judzkiego, 13 roku jego królowania. Stało się za dni Joakima, syna Jozjaszowego, króla judzkiego, aż do skończenia 11 roku Sedekiasza, syna Jozjasza, króla judzkiego, aż do przeprowadzenia Jeruzalemczyków miesiąca 5. Co się stało? Stało się to, że Pan Bóg przemówił do proroka. Słowa 5 wersetu. Za proroka narodom dałem Cię. Pierwej, niżeli Cię utworzyłem w żywocie, znałem Cię, Jeremiaszu. Pierwej, niżeliś wyszedł z żywota, poświęciłem Cię. Za proroka narodom dałem Cię. Ale Pan Bóg Wszechmogący mówi coś jeszcze. Werset 7, 8, 9. Rzekł Pan do mnie, nie mów, jestem dziecięciem. W innym przekładzie te słowa brzmią, nie mów, że nie nadaję się do tej misji. Owszem, na wszystko, na co Cię pośle, idź, a wszystko, co Ci rozkażę, mów. Nie bój się oblicza ich, bo jestem z Tobą, abym Cię wybawił, mówi Pan. I wyciągnął Pan rękę swoją, dotknął się ust moich i rzekł mi Pan, oto dał słowa moje do Twoich ust. Ten cudowny dotyk Pana Boga ust Jeremiaszowych dał mu to, co potem mówił. Wypowiadał słowa Pańskie. tych czasach, gdy prorokował prorok Jeremiasz, w Judzie panował stan okrutnego grzechu. Gdy otworzymy sobie jego proroctwo, rozdział 7, wersety 8 i 9, tak jest napisane. To opis tego, co robili Jeruzalemczycy. Pokładacie nadzieję swoją w słowach kłamliwych, które nie pomogą. Idąc, kradniecie, zabijacie, cudzołożycie, krzywo przysięgacie, kadzicie Baalowi, chodzicie za bogami obcymi, których nie znacie. Mało tego, panował stan bałwochwalstwa najgorszego rodzaju, gdy oddawali cześć Królowej Niebios Isztar. Ten sam rozdział 7, werset 18. Synowie zbierają drwa, a ojcowie rozniecają ogień, a żony ich rozczyniają ciasto. Po co? Aby czyniły placki Królowej Niebieskiej i sprawowały mokre ofiary Bogom cudzym, aby mnie do gniewu pobudzały. Mało tego, składali ofiary z dzieci, o którym mówi znowu ten sam rozdział 7, werset 31. Pobudowali wyżyny Tofet, które jest w dolinie syna Hemanowego, aby palili synów swych i córki swych ogniem, czego im nie rozkazałem, ani nie wstąpiło na moje serce, mówi Pan. Dlatego stanu, w jakim znalazł się Juda, Beniamin, Królestwo Judzkie, dlatego padają kolejne słowa Pana Boga zwrócone do Jeremiasza z rozdziału 1, wersety 18-19. Oto postanawiam Cię dziś miastem obronnym, słupem żelaznym i murem miedzianym przeciwko wszystkiej tej ziemi, przeciwko królom judzkim, przeciwko książętom ich, przeciwko kapłanom ich, przeciwko ludowi onej ziemi, którzy walczyć będą przeciwko Tobie, ale Cię nie przemogą. Bom ja jest z Tobą, mówi Pan, abym Cię wybawił. Gdy czytamy te słowa, braterstwo, mnie osobiście ogarnia strach. Bo zadaję sobie pytanie, czy był ktoś za Jeremiaszem? Bo z wersetu 18 wynika tylko to, że wszyscy mieli być przeciwko niemu. Był jednak ktoś, o którym sam Jeremiasz powiedział, że jest z nim, i był ktoś, który te słowa Jeremiasza potwierdził osobiście. Jestem z Tobą. Będą z Tobą walczyć, ale Cię nie przemogą. Jeremiasz prorokuje równolegle z prorokiem Danielem, Ezechielem, Sofoniaszem. Przed nim występuje prorok Micheasz za czasów króla Ezechiasza i Achaza, tych królów bezbożnych, a jeszcze wcześniej prorok Izajasz. Mówimy to wszystko, bratelstwo, aby umieścić się jakoś na linii czasu, abyśmy wiedzieli, o którym momencie historii ludzkości rozmawiamy. Jeremiasz wychwala Pana Boga. Wyznaje mu swoją bezgraniczną miłość. Ostrzega, grozi, karci lud. Charakterystyczne są dla niego mowy polemiczne typu rozprawy sądowej. Wyznaje swoje grzechy. Jego proroctwo przedstawia wewnętrzne zmagania, wątpliwości, aż nawet do chwilowego buntu. Mówi o przemożnej sile Słowa Bożego, któremu musi się podporządkować nawet za cenę największych wyrzeczeń. Jego misja wydaje się na pozór bezskuteczna, bo nikt go nie słucha. Nadaje jednak właściwy kierunek religijności Żydów w niewoli. Umożliwia im przetrwanie w ciężkich latach niewoli, odnowę życia po powrocie do kraju. Jakim był Jeremiasz? Był człowiekiem bardzo wrażliwym. Gdy otworzymy sobie drugą księgę Kronik, rozdział 35, werset 25, tam znajdziemy słowa, jak zachowuje się prorok, gdy zginął pobożny król Jozjasz. Uczynił też Jeremiasz narzekanie nad Jozjaszem, które przypominają wszyscy śpiewacy i śpiewaczki w lamentach swych o Jozjaszu aż po dziś dzień. Wprowadzili to w zwyczaj w Izraelu, a zapisano te rzeczy w lamentacjach jeremiaszowych. Płaczę za królem, który zginął, za królem, który okazał się jednym z niewielu pobożnych. Popatrząc na czasy wstecz i później, prorok pański widzi jedynie grzech i zło. Ale Jozjasz był jednym z tych, którzy uczynili tyle dobrego. Powycinał gaje, poburzył pagórki, zniszczył bałwochwalcze kulty baalowe, przywrócił przestrzeganie święta Paschy, przywrócił czytanie ksiąg zakonu. To było to, co było miłe w oczach jeremiaszowych. A przede wszystkim to było to, co było miłe w oczach Pana Boga Wszechmogącego. Ale te słowa płaczu były nie jedynymi. Mówi o sobie w swoim proroctwie w rozdziale 15, wersecie 10. Biada mnie, matko moja, żeś mnie urodziła. Męża z faru, męża sporu po wszystkiej ziemi. Nie dawałem ich na im na lichwę, ani mnie oni na lichwę dawali, a wżdy mi każdy zło rzeczy. Mówi jeszcze coś więcej. W rozdziale 20, pomiędzy wersetami 14 a 18. Przeklęty dzień, w którym się urodziłem. Dzień, którego mnie porodziła moja matka, abym był błogosławiony. Ale ten dzień niech nie będzie błogosławiony. Przeklęty mąż, który oznajmił memu ojcu, mówiąc, urodziło ci się dziecię płci męskiej, aby go bardzo uweselił. Niechże będzie on mąż jako miasto, którego Pan podwrócił, a nie żałował tego, niech słyszy krzyk z poranku i narzekanie czasu południa. Oże mnie nie zabił zaraz żywota, oby mi moja matka była grobem moim, a żywot jej wiecznie brzemiennym. Wyszedł z żywota, abym doznał pracy i smutku, ażeby dni moje w hańbie były strawione. Aż przychodzi moment, gdy przeżywa wewnętrzne załamanie. Coś przeważyło. Nie potrafił już więcej. Nie potrafił już działać jakby dalej. Słowa 20 rozdziału, początek 9 wersetu. Rzekłem, nie będę go więcej wspominał. Nie będę więcej wspominał Pana Boga Wszechmogącego.
ani będę więcej mówił w imieniu Jego.
Ale dziękujmy, że było to słowo ale.
Ale. To słowo ale, o które was pytałem, braterstwo, na początku, czy pamiętacie słowa, które wam najbardziej utkwiły z mów jeremiaszowych? To piękne słowo ale i słowa po nim następujące. Ale słowo Boże jest w sercu moim jako ogień pałający, zamknięty w kościach moich, które usiłowałem zatrzymać, ale nie mogłem.
Jak to dobrze, że padły i te słowa. Mieszkańcy Anatot, jego rodzina, za jego działalność chcieli go zabić. Uznany był za fałszywego proroka, był chłostany, był uwięziony przez Fessura kapłana, był rzucony do studni pełnej błota, nosił jarzmo drewniane jako znak niewoli babilońskiej, a gdy mu fałszywy prorok Hananiasz złamał to jarzmo, uczynił sobie żelazne jarzmo, którego Hananiasz już nie mógł połamać. Możemy sobie jedynie, braterstwo, wyobrazić, co to znaczy nałożyć sobie drewniane jarzmo, a potem nałożyć sobie żelazne jarzmo. Ale to dzięki niemu, dzięki prorokowi Jeremiaszowi, znamy proroctwa o niewoli babilońskiej, 25 rozdziału. Słowa, że Jeruzalem jest stolicą pańską, z 3 rozdziału. O zgromadzeniu Izraela z ziem północnych, z 16 rozdziału. Prosto dwójnasobu karania, również z 16 rozdziału. O dwóch koszach fig, z 24 rozdziału. O ucisku Jakubowym, z rozdziału 30. O prostach wypowiedzianych przeciwko okolicznym narodom, bo to nie tylko niewola babilońska sięgnęła Królestwa Judzkiego, ale sięgnęła również 5 okolicznych narodów. A w końcu znamy piękne proroctwo o Nowym Przymierzu z rozdziału 31. Po upadku Jerozolimy prorok, pomimo swej woli, pomimo tego, że mówił, że życzeniem Pana jest, żeby reszta z Jeruzalemczyków pozostała w ziemi, żeby nie szła gdzie indziej, postanowili jednak, nazywając go fałszywym prorokiem, iść do Egiptu. I tak też się stało, zabrali Jeremiasza ze sobą i tam dane było Jeremiaszowi prorokować. Jest o tym napisane w okolicach 40, 42 rozdziału jego proroctwa. Według tego, co historycy podają, został tam właśnie w Egipcie zamordowany przez swoich ziomków, przez Żydów. A my dzisiaj, braterstwo, stając na tym miejscu, pytamy, czym są nasze cierpienia wobec cierpień jeremiaszowych? Apostoł Święty Jakub, gdy otworzymy sobie 5 jego rozdział, werset 10 tak napisał. Bierzcie sobie za przykład, bracia moi, utrapienia i cierpliwości proroków, którzy mówili w imieniu Pańskim. Mówili w imieniu Pańskim. Dlaczego my? Dobrze, braterstwo, że to do nas i trafiają te słowa. Ale dlaczego nieszczęście? Dlaczego nie radość?
tych proroków, tylko mamy sobie wspominać utrapienia i cierpliwości proroków. Bo gdy popatrzymy na ich życie, na życie tych wielkich mężów Starego Testamentu, z którymi był Pan Bóg, wtedy zrozumiemy, co w praktyce mogą dla nas oznaczać słowa Pan jest ze mną. Dla proroków oznaczały doświadczenia, cierpienia, trudne życie, a dla nas, gdy nam się dobrze w naszym życiu powodzi, w pracy, w domu, mamy spokój w zborze, często mówimy, że Pan Bóg błogosławi, że Pan Bóg jest z nami. To też prawda. A gdy przychodzą choroby i doświadczenia, to znaczy, że Pan Bóg nas opuszcza? Może modlimy się, a niebo milczy. Może ktoś z boku podpowie, jesteś widocznie niedobry, niegodny. Pan Bóg przestał ci błogosławić. Pan Bóg odwrócił oblicze swoje od ciebie. Może źle prosisz, podpowie ktoś inny. Może popadniemy w zwątpienie. Czyż naprawdę, Panie, już nie jesteś ze mną? A może chcę, abyśmy byli bardziej cierpliwi? A może chcę, abyśmy byli bardziej wytrwali i gorliwi? Bo czy słowa Pana, Pan jest ze mną, zawsze oznaczają życie bez trosk? A może trzeba nam radości poprzez łzy smutku? Doświadczenia, troski nie muszą oznaczać dla nas, że Pan Bóg już nie jest z nami. Skoro prorocy to samo przeżywali, a był z nimi, to dlaczego nie i my? Trudne chwile, niezawinione przez nas, mogą właściwie oznaczać, że Pan jest z nami. Jeszcze bardziej i bliżej niż wtedy, gdy wiedziemy życie bez trosk. Powiem więcej, braterstwo. Gdy nasze życie chrześcijańskie przebiega bez trosk, zapytajmy się, czy Pan Bóg jest z nami. A gdy nie potrafimy już więcej znieść, to potrzebujemy Pana Boga jeszcze bardziej. Gdy przeżywamy może takie załamanie jak Jeremiasz, który stwierdził, Panie, nie będę Cię wspominał już więcej, nie będę mówił w imieniu Twoim. Ale aby zawsze następowało to słowo ale. Ale wtedy zaczął trawić moje serce jakby ogień, żarzący się w moim ciele, czyniłem wysiłki, by go stłumić, ale nie potrafiłem. Prorocy mówili w imieniu Pańskim. Jeremiasz przeciwko ówczesnej władzy cywilnej. Prorok Jan Chrzciciel przeciwko choćby niemoralności Heroda Antypasa. A my? Czy powinniśmy zajmować publicznie stanowisko wobec władzy cywilnej? Nie powinniśmy tego robić. Niezależnie od naszej osobistej oceny. Gdy będziemy to robić, gdy będziemy publicznie zajmować stanowisko wobec władzy cywilnej, będzie to wtrącanie się w cudzy urząd. A o tym powiedział apostoł święty Piotr w pierwszym swoim liście w 4 rozdziale, w 15 wersecie, abyście nie byli znalezieni wśród tych, którzy cierpią, to może dobrze, ale cierpią z powodu tego, że wtrącają się w cudzy urząd. Gdy nasze cierpienia, braterstwo, przychodzą z tego powodu, że wtrącamy się w cudzy urząd, to zasług z tych cierpień nie będziemy mieli nigdy. Brat Russell kiedyś radził, aby nie stawać że też po żadnej stronie konfliktu władzy. Ciekawy artykuł można znaleźć w Straży. 1912 roku brat Russell napisał taki artykuł zatytułowany Strofowanie sprawiedliwe. Na stronie 28 pozwólcie, braterstwo, że kawałeczek wam przeczytam. Bo zapytujemy, prorocy mieli mówić, mieli krytykować, mieli występować przeciwko królom, władcom, ludowi, a my? Z dwóch charakterów, cytuję, które były objawione, to jest w Janie Chrzcicielu i w Jezusie Chrystusie, możemy osiągnąć naukę, że każdy wypełnił swoją misję zapewnioną od Boga, lecz każdy z nich miał do wypełnienia odrębną misję. Misja Jana Chrzciciela była przeważnie reformą i gromieniem złego, jak i prorok był on w nadnaturalny sposób prowadzony w różnych zarysach swojej misji. Posłannictwo zaś naszego Pana było odmienne. Jezus gromadził do siebie tych, których kazania Jego pobudziły do sprawiedliwości, do gorliwości czynienia woli Bożej. Kto został powołany do uczestnictwa w ciele Chrystusowym, aby się stać naśladowcą Jego, powinien się nauczyć, jak właściwie postępować tą drogą. Zrozumieć powinien, że nie został posłany jak Jan, by mieszkał na pustyni, przyodziewał się skórą, karmił się szarańczą i żeby strofował i gromił wszystko i wszystkich. Niektórzy z ludu Bożego nie mogą się dopatrzeć, że poselstwo Jana było wyjątkowym poselstwem. Wzięli więc sobie Jana za wzór do naśladowania, popełniając błąd i sprowadzając tym sposobem urąganie dla sprawy pańskiej. Powołanie jest, by się stać obrazem i naśladowcą Syna Bożego, Jezusa Chrystusa, a nie Jana Chrzciciela. Niektórym się wydaje, że ich obowiązkiem jest strofować, gromić, mieszać się do czyichś spraw, a przez to wywoływać walkę. Zdaje się im też, że to jest im ich świętym obowiązkiem gromić złe, jakie panuje na świecie, strofować królów, cesarzy, rządców i tym podobnie, zapominają, że Pismo Święte uczy przeciwnie. Pamiętać mamy na napomnienie apostołów, że jeżeli Bóg uważa za właściwe dozwolić na zło, to my powinniśmy uważać za właściwe znosić to zło. Pomimo, że wiele rzeczy nie możemy pochwalić, to jednak możemy je przeoczyć, gdy nie mają ważnego znaczenia w stosunku do Słowa Bożego. Apostoł Paweł wyraźnie wskazuje na właściwe stanowisko, jakie chrześcijanin powinien zająć. Jeśli można, z wszystkimi ludźmi pokój miejcie. Pan Jezus przedstawia tę samą myśl, mówiąc: błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi nazwani będą. A co względem tych, którzy są obok nas, braterstwo, sąsiedzi, znajomi? Niektórzy z wiernych pańskich popełniają pod tym względem omyłki w swych rodzinach, powodują niepotrzebne uprzedzenia i sprzeciwy, ganiąc ustawicznie rzeczy, które chociaż nie dowodzą ideału chrześcijańskiej świętobliwości, to jednak są w zasadzie złe i niemoralne. Rodzice i opiekunowie obowiązani są czuwać, by nie pozwalać na żadne postępki niemoralne, lecz gniewać się na tych, których kochają, których miłują, dlatego jedynie, że należą do nominalnego chrześcijaństwa lub że posiadają ducha światowego, jest rzeczą nierozumną. Ogólne życie w pokoju i radowanie się w Duchu Świętym jest najlepszym strofowaniem światowości i najlepszym poleceniem chwalebnej Ewangelii, którą oni wyznają. Życie świętobliwe jest tym listem, który czytają, jest tym światłem, którego ciemność nienawidzi. Innymi słowy, nie możemy się spodziewać od niepoświęconych, żeby nas naśladowali w zaparciu samego siebie lub że możemy kogoś do tego zmuszać. Powinno się czekać, a sami się dopatrzą potrzeby ofiarowania i rozpoczną rozumną służbę przez złożenie z siebie ofiary żywej Bogu przyjemnej. Nauczyciele ewangeliczni powinni jednak przedstawiać swoim słuchaczom zasady Pisma Świętego, pamiętając, że różne wpływy starają się ustawicznie zaniżyć poziom świętobliwości i pobożności. Tyle, brat Rasel, w tym artykule. To jak głosić, jak mówić? Może tak, jak apostoł święty Paweł, gdy otworzymy sobie Dzieje Apostolskie, 17 rozdział, werset 23. Gdy stanął przed Grekami, o których wiedział, że wyznawają panteon bóstw, że są daleko od Pana Boga, ale jednak coś znalazł. Przechadzając się i przypatrując waszym nabożeństwom, znalazłem też ołtarz, na którym napisano nieznajomemu Bogu, którego tedy, nie znając, chwalicie. Tego ja wam opowiadam. Nie gromił Greków, Ateńczyków, nie straszył, nie groził. Pan Bóg pokazuje nam sposób głoszenia Ewangelii, że ten sposób się zmienia, bo przecież agresja wzbudza agresję. Czyż nie lepiej łagodnie i spokojnie? Chrześcijanin powinien być, jak mówi jeden werset manny, jego komentarz, bratestwo, wiecie, co chcę powiedzieć. A może słowa Ewangelii powinny padać jak krople wody na kamień, powoli, ale skutecznie. Ale opowiadać Ewangelię z taką siłą, z takim wewnętrznym przekonaniem, jak robił to prorok Jeremiasz, że Słowo Boże jest we mnie jak ogień pałający, zamknięty w kościach moich, którego usiłowałem zatrzymać, ale nie mogłem. Aby zawsze w nas była gorliwość, żarliwość, która nie powinna się jedynie tlić, ale palić i płonąć. W straży z 1932 roku autor w artykule Nasza odpowiedzialność względem otrzymanej prawdy tak napisał. Jeremiasz wiedział, że fałszywi prorocy dodawali otuchy królowi judzkiemu, podczas gdy on przez głoszenie królowi przedstawia poselstwa Bożego, mógł ściągnąć na siebie najwyższy gniew króla. Prorok wzdrygał się przed hańbą, pogardą, prześladowaniem, jakie wiedział, że go spotkają za wierność Panu. Jednak pokonał pokusę pobudzającą go do zapewnienia sobie spokoju. Postanowił mówić, cokolwiek Bóg mu rozkaże, bez względu na konsekwencje. Postanowił jeszcze raz ogłosić Izraelowi słowo mu zlecone, udzielając ludowi dalszego ostrzeżenia. Gdyby Jeremiasz uległ pod naporem bojaźni i nie ogłosił danego mu poselstwa, to z pewnością zostałby usunięty jako mówcze narzędzie Boże i ktoś inny był użyty do ogłoszenia boskich wyroków. A ogień pałający w sercu proroka stawałby się coraz słabszy, a w końcu zgasłby zupełnie. Gdy ogień zostanie odcięty od powietrza, to powoli gaśnie. Jest to prawdziwe w rzeczach materialnych, moralnych i duchowych. Z tego powodu apostoł Paweł mówi: Ducha nie zagaszajcie. Możemy Ducha Bożego zgasić w naszym sercu przez zaniedbywanie naszych obowiązków i naszego przymierza z Panem Bogiem. Światło znajdujące się w nas, on, święty płomień, zostanie na pewien czas przyćmiony, aż w końcu zupełnie zgaśnie. zgaśnie. Prorok Jeremiasz nie mógł się powstrzymać od tego, co Bóg kazał mu mówić. Nie mógł stłumić tego ognia z tej duszy, bo gdyby to uczynił, straciłby swoją społeczność z Panem Bogiem. Koniec cytatu. A my możemy, braterstwo, pytać siebie, jak jest z naszym poselstwem? Co my próbujemy, gdy nadarza się okazja, czy mówimy, czy staramy się, a może się wstydzimy? Może czekamy, aż ktoś inny to zrobi. Z drugiej strony twierdzimy, że mamy tak wiele pięknych prawd biblijnych, z którymi moglibyśmy się podzielić. Korzystajmy z każdej okazji. Nie zaniedbujmy, bo jeszcze jest czas ku temu, aby to czynić. Żydzi woleli słuchać innych fałszywych proroków, którzy mówili, że oprą się potędze Babilonu. Taki był i Hananiasz, który połamał jarzmo drewniane i myślał, że dokonał wielkiego dzieła. Prorok Jeremiasz założył na siebie żelazne jarzmo. Bo prawda i wyrok za grzech i bałwochwalstwo, które czynili Judejczycy, musiało mieć taki, a nie inny swój finał w postaci niewoli babilońskiej. Bierzcie za przykład, bracia moi, cierpienia proroków. Apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian w 10 rozdziale w wersecie 11 napisał tak: a te wszystkie rzeczy przydały się im na zawzór i napisane są dla napomnienia kogo? Dla napomnienia naszego, na których koniec świata przyszedł. A wracając do proroka Jeremiasza, gdy pisze treny w 5 rozdziale, jakże smutek przez niego przemawia. Treny Jeremiaszowe, 5 rozdział, wersety od 19 do 22. Może czasem taki smutek jest i w naszym sercu, braterstwo. Pod wpływem różnych trosk, doświadczeń, jakie przeżywamy. Może czasem, gdy wspominamy do Pana w modlitwie, a On jakby nie odpowiada. Gdy szamoczymy się w swojej bezsilności, gdy wydaje nam się, że tak, a tak powinny być rzeczy, a one się tak nie układają. Ty, Panie, trwasz na wieki, a stolica Twoja od narodu do narodu. Przedże nas na wieki zapominasz, a opuszczasz nas przez tak długi czas. Nawróć nas do siebie, o Panie, a nawróceni będziemy. Odnów dni naszych, jako były z dawna, bo jeżeli nas na zawsze odrzucisz, a gniewać się będziesz na nas tak bardzo? Wróćmy jeszcze raz do tych wspaniałych słów Jeremiaszowych, które oby były naszymi słowami, gdyby przyszły chwile zwątpienia, osamotnienia, gdyby przyszły na nas chwile, w których zdawałoby nam się, że już nic więcej nie potrafimy, że Pan nas opuścił. Pamiętajmy na słowa proroka, oby zawsze było to ale. Słowo Boże jest w sercu moim jako ogień pałający, zamknięty w kościach moich, który usiłowałem zatrzymać, ale nie mogłem. Słowa te niech będą dla nas faktem i potwierdzeniem rzeczywistości, że Pan jest z nami. I słowa te poprzez ich treść niech będą poświadczeniem dla nas, że Pan Bóg jest z nami. I że On jakby z tyłu głowy powtarza: jestem z Tobą. Nie bój się, aby Ci coś miał uczynić człowiek. Oby te słowa naszego wewnętrznego przekonania, braterstwo, i słowa, które chcielibyśmy zawsze słyszeć od Pana Boga Wszechmogącego: nie bój się, jestem z Tobą, były z nami do końca naszych dni.